Moi drodzy, jesteśmy na pustyni, w dość komfortowych warunkach w Otwocku, ale na pustyni. Przypominamy sobie, że ta pustynia rozciąga się między Egiptem, Ziemią Obiecaną i jest takim szczególnym miejscem, kiedy Izrael doświadcza swojego już i jeszcze nie. Już nie jest w niewoli, ale jeszcze nie jest w pełni wolny. Jeszcze nie jest u siebie, jeszcze nie zamieszkał. Ta pustynia jest miejscem wahań, wędrówki, słuchania, ale i buntu. Buntu też jest miejscem. To jest wpisane w pustyni. Jest miejscem zawierzenia i mówienia, niech już Bóg do nas nie przemawia, Ty do nas przemawiaj, ale potem jest także miejscem zdrady i upadku. To też się dokonuje na pustyni. Dlatego dokonuje się to wszystko na pustyni, że na pustyni najbardziej się to wszystko wyświetla. Kiedy wychodzi się na pustynię, człowiek poznaje prawdę. Nie taką ogólną prawdę tylko, ale szczególną prawdę, która jest o nim samym. O nim samym wobec Boga. To jest to, czym się spotkaliśmy przy Janie Chrzcicielu, który nam tu przewodzi. W Ewangelii według świętego Mateusza, w tej Biblii Tysiąclecia, taki paragraf, który zaczyna się od przygotowania do działalności Jezusa, rozpoczyna się od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest początkiem przygotowania do działalności Jezusa, do działania Jezusa. On rozpoczyna. Potem jest ta mowa o głosie wołającym na pustyni, chrzest Jezusa, i zaraz po tym wydarzeniu, u których początku stoi Jan Chrzciciel, Ewangelia mówi, wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł przez 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem, aniołom swoim rozkaz dał dla ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali. W tę przestrzeń, która jest naszą przestrzenią zmagania, kuszenia tej wędrówki pustyni, wchodzi sam Jezus. Ta działalność w życiu człowieka Jezusa zaczyna się od wejścia w Jego pustynię. Wejścia w Jego pustynię w to doświadczenie całościowe. Przyjmuje tę walkę i zmaganie, które jest związane z pustynią, bo jest to walka o człowieka. Oto kim jest człowiek. Oto kim jest człowiek. Żeby wszyscy zdążyli załapać w tym życiu, o co chodzi. O co chodzi. Po to Jezus podejmuje tę walkę. Staje się pielgrzymem i podejmuje wszystko, co jest związane z pokusami tej drogi. Wszystko, co jest związane z tą walką na pustyni. Mówię o tym dlatego, że chcę powiedzieć o takich dwóch przestrzeniach, które tutaj się nam wyświetlają i które są także przedmiotem naszego doświadczenia, szczególnie wtedy, kiedy wychodzimy na pustyni. Bo jak jesteśmy sobie w życiu, to jest dużo bodźców zewnętrznych, dużo różnych aktywności, dużo zaangażowań, które nas absorbują i nie mamy przestrzeni, ani czasu, ani takiego miejsca, żeby się przyjrzeć temu, co się tak naprawdę dzieje. Więc nie chcę uogólniać, ale takie mam wrażenie, że wielu ludzi nie ma czasu na to, żeby się zastanowić, jak żyją i dlaczego żyją. I to życie upływa tak bezrefleksyjnie po prostu. Dlaczego to robisz? Myślę, że jakby tak zapytać kogoś, kto wyszedł dopiero z KFC albo McDonalda, co jadłeś, to mógłby mieć duże problemy, żeby powiedzieć, co przed chwilą jadł, bo robi to po prostu nawykowo. Nie myśli o tym, co robi. W ogóle też nie dokonuje takiej refleksji nad tym, co to właściwie to życie jest. I ono umyka, tak? Także trudno jest wtedy załapać, o co w nim chodzi. Czasami mijają lata, zanim człowiek dojdzie do takiego momentu, żeby zatrzymać się i zapytać, no ale o co chodzi? Ale o co chodzi w tym życiu? Dlatego to, co wszystko, co tutaj mówimy, jest tak naprawdę walką o człowieka. Walką o człowieka. Walką Boga o człowieka. O to, żeby on znalazł się w tej właściwej przestrzeni. Żeby to mógł zrobić, musi przejść przez tę pustynię. I tradycja mnisza mówi wyraźnie, że każdy musi przejść przez pustynię, jakąś pustynię swojego serca. Musi przejść przez jakiś czas takiego odosobnienia, zmagania wewnętrznego, żeby mógł poznać, kim jest. Zobaczmy też, że Izrael, który przechodzi te 40 lat, bo to jest tak jak z tą wędrówką Izraela. Z głowy do serca jest 20 cm. Z Egiptu do ziemi obiecanej jest w prostej linii, no jakby się dobrze sprężyli, 3 miesiące. Ale bujają się 40 lat na tej pustyni. W kółku. My też. Zamiast prosto, to w kółku. W kółku. 40 lat. 40 lat. Ale to wszystko, co tam się dzieje, jest historią zbawienia. To wszystko, co tam się dzieje, to wszystko, czego oni doświadczają, doświadczają po to, żeby poznali, kim jest Bóg i kim oni są. Gdyby przeszli tak po prostu zwyczajnie, na skróty, to by nie wiedzieli. Dopiero poprzez doświadczenie tego wszystkiego, właśnie tych wzlotów i upadków, tego zawierzenia i odejścia, oni poznają, kim jest Bóg i poznają, kim sami są. I to jest dokładnie historia nasza. To kuszenie Jezusa na pustyni, ono też jest wpisane w tą walkę. Pokazuje, że to wszystko jest elementem naszego zmagania o człowieka, Boga o człowieka. To ujawnia się na pustyni, ponieważ tutaj najczęściej, jak wychodzimy na takie rekolekcje albo przyjeżdżamy, to mamy sporo czasu, nie? Nawet jak plan jest zapełniony, mamy sporo czasu. Że na tej medytacji, ja tam przemyśleń jest, nie? Przecież nie wolno myśleć, nie wiem, się mówi, że nie, ale ileż to przemyśleń, to jakby tam był taki mechanizm, który mierzy intensywność myśli, to chyba w tej krypcie tam w Golnym Kościele by była największa intensywność. Podczas medytacji, nie? Niedyskursywnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to my wiemy. Ale ta przestrzeń nasza, w której tu jesteśmy, bo o tym chcę powiedzieć, nie? Ona jest, jak to się mówi dzisiaj, związana z deprawacją sensoryczną. Teraz tłumaczę, co to jest. Deprawacja sensoryczna polega na tym, że nie ma bodźców zewnętrznych, to znaczy zmysły nie są pobudzane. I jak tego nie ma, to wtedy zaczyna się ujawniać to, co jest w środku. Ponieważ jeżeli są zmysły cały czas bombardowane, no to jest impuls odbył. Nie ma czasu na to, żeby się zobaczyć, co jest w środku. A u nas tego nie ma. Nie oglądamy telewizji, nie słuchamy, nie rozmawiamy, nie czytamy, więc zobaczcie, ile tych bodźców odchodzi. Tak, jesteśmy na ustronnym miejscu. Większość czasu poświęcamy na praktykowanie hezychi, czyli wyciszenia, czyli tego, żeby wrócić do modlitwy jednozdaniowej, żeby trwać w ciszy. I wtedy ujawnia się wiele rzeczy. Najbardziej wtedy ta walka jest widoczna. Najbardziej wtedy ta walka jest widoczna. Pokusa wtedy nam się ujawnia jako taki pewien schemat, który się pojawia, dość prosty. Tu opisana jest w Ewangelii, co specjalnie zaakcentowałem czytając, jeśli to jest ten początek dyskursywnej analizy, która się pojawia. Jeśli wszystkie myśli, które są prawdopodobne, wydaje mi się, że jeśli tak zrobię, one są za początkiem tej analizy prowadzącej do podjęcia decyzji. Jeśli to. To jest prosta analiza. Ale tak naprawdę ja nie chcę mówić o grzechu jako takim, bo on też ma to nie jest tylko kwestia moralności. To nie jest tylko kwestia moralności, to jest kwestia życia. To jest kwestia pytania o to, kim jestem i kim chciałbym być. Więc te pokusy nie dotyczą, żebyśmy ich nie brali tylko tak, wiecie, na zasadzie polowania na grzech. Nie? Zaraz też jeszcze o tym powiem. Tylko żebyśmy zobaczyli, że te pokusy dotyczą całego sposobu życia. To znaczy, tak naprawdę wiążą się z odpowiedzią na to, kim jestem i na to, kim chciałbym być. Dlatego, że ten dialog tego dotyczy. Jak czytamy uważnie kuszenie Jezusa, to on tego dotyczy, kim jesteś i kim chciałbyś być. Stąd biorą się nasze wybory. Nie? Albo te właściwe, albo te niewłaściwe. Problem jednak polega na tym, że zgoda na to co, na to to, czyli na to kim chciałbym być, wiąże się z tą wysiłkiem tej wewnętrznej, osobistej analizy, która może dokonać się dość szybko, ale która często też jest błądzeniem. I właśnie tu wam chcę trochę powiedzieć. Hamartia, czy hamartia, bo to różnie czytają, jest greckim określeniem słowa grzech. Ale ona oznacza nietrafienie w cel. Hamartia oznacza, że ktoś strzela z łuku, do tarczy i trafia obok. To jest minięcie się z czymś bardzo istotnym. To oznacza, nie? To nie jest przekroczenie przykazania moralnego, tylko minięcie się z czymś najbardziej istotnym, z jakimś podstawowym kierunkiem w życiu. Ono oznacza zagubienie, w którym człowiek pozostaje poza Bogiem. Chce uczynić sobie dom poza nim samym. Nie trafia w cel. Nie trafia w cel. Starożytni mówili, że hamartia oznacza błędne rozpoznanie. I to nie jest chrześcijańskie określenie, które teraz mówię, bo to jest specjalne określenie, które używano w tragediach starożytnych, rzymskich i greckich, żeby określić pewien stopień, pewien charakterystykę bohatera. To hamartia określała takiego bohatera, który błędnie rozpoznaje, fałszywie ocenia swoją sytuację i popełnia czyn prowadzący do katastrofy, która tylko utwierdza jego zagubienie, które było na samym początku. Czyli tkwi w takim błędnym kole. Jak sobie zobaczymy w literaturze, ten wątek też się pojawia, takiego bohatera, który tkwi ciągle w takich wyborach. Jest rozchwiany, podejmuje decyzje, które go jeszcze bardziej rozchwiewają w tym dążeniu do celu. Dlatego to wszystko zaczyna się od tej dywagacji wewnętrznej. Dlaczego? Ponieważ wtedy, jaki jest punkt odniesienia? Jeżeli w tym zastanowieniu się nad sobą samym, kim jestem i kim chciałbym być, punktem odniesienia jest moje małe ja, które, jak wiemy, jest zarażone wirusem, wirusem P. Przypomnę, jak się ten wirus składa się z trzech części. Power, possession, prestiż, władza, posiadanie, uznanie. Jeżeli to małe ja, władza, posiadanie, uznanie, jeżeli to małe ja jest dotknięte takim wirusem, ale ono stanowi punkt odniesienia, no to bardzo szybko można podjąć błędne rozpoznanie i fałszywą ocenę sytuacji. I wtedy, jeśli się wchodzi w ten dialog, jeśli to, no to już jest na pozycji przegranej. To już jest na pozycji przegranej. To bardzo prosto można zobaczyć, jak się wkurzymy na kogoś. Nie, macie tak, czy nie? Może tu już rozmawiam z ludźmi, to już ten stopień, już przepraszam ojca, ale to już nie ten poziom. No ale gdyby wam się zdarzyło, tak, że się wkurzycie na kogoś, nie? To zobaczcie, jaki jest ten mechanizm. My najczęściej tego nie widzimy, tylko po prostu jest ta emocja w środku, nie? Usuwasz się na boczek. Nic nie mówisz, no bo wiadomo, medytujący już się nie burzy, że nie burzy, tylko, ale burza jest w środku. Nie? Burza jest w środku, tam myjesz te naczynia oczywiście i myśli, jeśli on jeszcze raz mi tak powie, to jak mu, nie? To jest dokładnie ten sam mechanizm. Nie? Albo zamykasz się w pokoju i dokonujesz analizy całej tej sytuacji, że zawsze tak jest, ciągle tak było, zawsze tak było. Nie docenia mnie, nie zwraca uwagi lub nie docenia w wystarczającym stopniu, bo to już wystarczy. To już wystarczy do tego, żeby pobudzić całą frustrację. I dokonuje się ta analiza. Ona tam trwa, oczywiście to się patrzy w sufit, patrzy się w okno. No różne są metody, nie? Różne są metody tego funkcjonowania z tym. No, oczywiście to słabnie, tak? No bo przenosi się do brzucha z emocji, przenosi się do głowy. Czyli my to zaczynamy wszystko racjonalizować, ale to się wiąże z tym, że wychodzę z tego pokoju już z konkretną postawą wobec tego gościa. Przecież ja już wiem, ja już mam to wszystko przemyślane. I teraz nawet gdyby się zmieniła sytuacja i ta osoba przyszła i zaczęła przepraszać, to wiesz kolego, to my na razie nie mamy o czym mówić, to porozmawiamy innym razem, nie? Ale słuchajcie, to się dokonuje nieustannie. W klasztorach jest to samo. Zepną się, dwie godziny ich nie ma, potem wychodzą, już każdy idzie ze swoją filozofią, nie? Zanim się spotkają na tych korytarzykach, które są przecież nieduże, no to ile czasu miałem, nie? To jest hamartia. To jest związane z tym, dokładnie z tym nietrapieniem w cel, czyli podjęciem tego dialogu, jeśli to. A ponieważ to się dokonuje najczęściej właśnie na zasadzie pewnego impulsu czy wydarzenia, jest to najbardziej absorbujące. Dlatego Jezus, zobaczcie, nie podejmuje ani razu dialogu jeśli. Ani razu. Diabeł go zaczepia 3 razy i zaczyna od słowa, jeśli jesteś Synem Bożym. To jest bardzo ciekawe, bo on nie mówi ogólnie. To jest też jedna z takich rzeczy, z której się zmagamy. Nie? Bo jak ktoś powie ogólnie tam, nie, to my wtedy włącza nam się dobra rada. To my dobre rady to możemy udzielać. Nie, no nie denerwuj się, wiesz, on jest taki, to musisz go też zrozumieć, tam wiesz, on może miał ciężki dzień i tak dalej. Ale jak to jest personalnie, jeśli ty ulala. To już jest punkt odniesienia do małego ja. No taki jest człowiek. Taki jest człowiek. Jeżeli ma ten punkt odniesienia, to jeszcze tu jest bardzo ważne, zobaczcie, ten wirus P, on nie jest taki związany z jakimiś chmurami, z czymś takim, nie wiem, dążeniem do prezydentury, posiadaniem pałaców, czy uznaniem, nie wiem, krzyżem walczących, albo tam jakąś inną nagrodą. To nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że ta chęć uznania, posiadania i władzy dotyka naszego życia. To znaczy, to jest na tej zasadzie, czyż nie jesteś człowiekiem? No nie jesteś człowiekiem, no nie należy ci się? No przecież też jesteś człowiekiem, nie? No zobaczcie, to działa, no nie należy ci się, no przecież ci się należy. No, i to jest dokładnie to samo. Jeśli jesteś synem, no to ci się należy to królestwo. Przecież no to powiedz i to będzie twoje. No jeśli jesteś, no to jest dokładnie, no nie jesteś człowiekiem. No nie masz jakichś swoich praw do tego, żeby tu... No nie masz też nic do powiedzenia? No przecież masz, tak? No przecież to jest wszystko prawdziwe, tak? No przecież wszyscy... Teraz macie taki trochę, no, zagwozdka teraz, nie? No. To mamy czy nie mamy? To mamy już rezygnować z tych praw czy nie? No mamy te prawa. No to jest właśnie cały fenomen tego, że my to wszystko mamy. Mamy prawo do tego, żeby posiadać. Mamy prawo do tego, żeby być uznanym. I mamy władzę. Tak? To jest element naszej konstrukcji życiowej. Ale problem polega na tym, że to małe ja, które ciągle dąży do tego wypełnienia, ono uznaje to za absolutne, że bez tego ono się czuje kompletnie niepełne. Kompletnie niepełne. Co powoduje, że no, przejaskrawia to. Przejaskrawia. I teraz, jeżeli taki dialog się dokonuje, no nie jesteś człowiekiem, no nie należy ci się, no to oczywiście co się dzieje? No małe ja się cieszy, bo jest doceniony, nie? Jak sobie możecie wyobrazić takie małe ja, które merda ogonem i się cieszy, że właśnie zostało docenione, właśnie, no tak, no ja mam prawo, właśnie mam, to teraz zawalczę. No i zaczyna się, dlatego, że ono dąży do tego wypełnienia. Zaraz jeszcze o tym, do tego wrócimy. Jezus nie podejmuje tej zaczepki, on po prostu cytuje słowo. za każdym razem, kiedy przychodzi ten dialog, on cytuje słowo. Nie opiera się na sobie samym, nie ma odniesienia do siebie. A mógłby mieć. Kto jak to, ale on by mógł mieć. Mógłby powiedzieć, tak, jestem Synem Bożym i on to powie. Ale nie teraz. Nie teraz. Mógłby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, tak, jestem, należy mi się, tak, jestem, mogę, tak, zwyciężę śmierć. Ale nie ma odniesienia do siebie. Cytuję cały czas słowo. Przegląda się w tym słowie, okrywa się nim jak płaszczem. To jest bardzo ważne, dlatego że to zmienia się całkowicie przestrzeń myślenia. Przestaje być filozofia, a zaczyna być słowo. Dlatego w tradycji mniejszej my poświęcamy sporo czasu na przeżuwanie. Na to, żeby się karmić słowem. Nie chodzi o to, żeby to słowo zrozumieć. Zresztą jeszcze mam przeczytanie na cytat do rozumienia. Nie chodzi o to, żeby je rozumieć. To są wynalazki późniejsze, takie już XVI-XVII wieczne, kiedy trzeba wszystko rozumieć. Dawniej nie chodziło o to, żeby rozumieć. Chodziło o to, żeby przebywać z tym słowem, żeby nasiąkać. Żeby to słowo było we mnie, żeby ono żyło, żeby ono kształtowało mój sposób patrzenia na Boga, na drugiego człowieka i na siebie samego. A to nie dokonuje się poprzez jednokrotne przeczytanie. To dokonuje się wtedy, kiedy to słowo rzeczywiście zasila to serce. I dlatego w tradycji mniejszej ten przykład Jezusa na pustyni stał się takim modelem walki wewnętrznej, która się nazywa antireticus, czyli przeciwstawianie słowu, pokusy słowa Pisma Świętego. Ewagriusz ma cały katalog takich myśli. No ale oczywiście dla nas żuczków, jak to czytamy, my sobie położę. Gdzie tu zapamiętać tyle tych cytatów? To na każde pokusę się teraz uczyć cytatu, no to przecież nie. Ja mam jeszcze pracę, ja mam jeszcze rodzinę, no przecież nie mogę się uczyć teraz cytatów z Pisma Świętego, no na litość Boską. No, no nikt tego nic z nas nie zrobi. Więc nie martwcie się, dlatego mamy modlitwę Jezusową. Jest prostsza, ponieważ nie trzeba się dużo uczyć, tylko jednego zdania. Jednego zdania. Ale antireticus to jest też pewna forma kształtowania sposobu myślenia, czyli tego próby odpowiedzi na to pytanie, kim jestem i kim chciałbym być. Ale to słowo zawsze wiąże się z patrzeniem w górę. Ono wzywa do patrzenia w górę, a nie do własnego ja. Jeżeli mam punkt odniesienia do małego ja, to zawsze sobie wyobrażam to małe ja takie kudłate z ogonkiem, małe, takie zadowolone z wszystkiego, co takie się uda, takie biedactwo. No, ono jest biedne, takie niepełne, niekompletne, czuje się takie niepełne i kompletne. I tak się szamoczy. Jeżeli ma się wezwanie, jeszcze ma się punkt odniesienia do tego ja, to trudno jest nabrać ten właściwy kierunek. Dlatego prorok Ozeasz mówi w 11 rozdziale. Mój lud jest skłonny odpaść ode mnie. Wzywa imienia Baala, lecz on nie przyjdzie im z pomocy. Moje serce się wzdraga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu, albowiem Bogiem jestem, a nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, aby zatracać. Nie przychodzę, żeby zatracać, ale mój lud jest skłonny do tego, żeby iść, zmienić ten kierunek. Nie trafić w ten cel. Tak? Dlatego ta zmiana kierunku myślenia jest kluczowa. Ale ona wcale nie jest prosta. Chwilę na ten temat. Dużo mówimy o nawróceniu. Zaczęliśmy od tego, że Jan wzywa do nawrócenia. Ale to nawrócenie ma takie dwa komponenty. Po hebrajsku nawrócić się, czy zwrócić się, zmienić kierunek, to jest szub. Polega to na tym, że to jest tak jak GPS dzisiaj już tego nie robi. Nie? Czasami mówi zawróć. No, jak jeśli tylko możesz, zawróć. Nie? A potem jak już widzisz, że nie, to zmieniam trasę. No trochę Pan Bóg też tak robi, no bo mówi zawróć. Jeśli możesz, zawróć. Na najbliższym rondzie zawróć, ale ty... No to w końcu już mówi, no zmieniam trasę. No, trochę ci to dłużej zajmie, ale no... poprowadzę inaczej, poprowadzę inaczej, no bo ileż można, no też nie, no, ja ci nie skręcę tym samochodem. Więc nawrócenie w ten szub oznacza, że zorientowałem się, że o, to nie tu, nie w tą stronę i zmieniam kierunek, wracam. To jest absolutnie powszechne, my to znamy. Taki moment refleksji, no oczywiście po czasie, nie, bo to gdyby było przed czasem, to byśmy nie mieli potrzeby rekolekcji, ani wyjścia na pustynię, było wszystko proste, łatwe. Ale my najczęściej po czasie mamy, to nie w tą stronę, trzeba zawrócić, trzeba iść w drugą stronę. To jest najprostsze takie doświadczenie podjęcia, wynika z postanowienia. Zauważam, że jest coś nie tak i zmieniam kierunek. Zauważam, że jest coś tak i nie zmieniam kierunek. Ale jak wiemy z własnego doświadczenia, chyba że wy tak nie macie, to jeśli nie macie, to proszę mówić, bo może to tylko jest moja wiedza. Wiemy, że czasami jest tak, że to wiele razy się skręca nie w tą uliczkę. Ja już wiem, że to się nie dojdzie, ale coś, nie wiem, co tam chcę zobaczyć, ale no, skręcam tą uliczkę. Nie? No już wiele razy tam już się wycofywałem z tej uliczki i znowu wkręcam. No czemu tak się dzieje? Czemu to nie jest takie proste, że ten zmiana kierunku oznacza, że już się poradziłem, tylko to gdzieś tam ciągnie. No bo tu wchodzimy w tą przestrzeń zmiany nawrócenia, które nazywa się w Nowym Testamencie metanoją, czyli przemianą myślenia. Przemianą myślenia. Wiesz, szub dotyka czegoś zewnętrznego. To jest coś takiego, że no, chcę być korekty, tak? Mam jakiś wyrzut sumienia, coś, no, coś koryguję w swoim życiu. Koryguję w swoim życiu. Ale ta korekta nie wcale nie oznacza jeszcze zmiany sposobu myślenia. Sposób myślenia jest ciągle stary. I dlatego ma ten program, który go wczytuje ciągle w ten sam zaułek, bo jest stary sposób myślenia. I dlatego potrzeba dużo czasu i wyrzeczenia, i czasu też związanego z tym wyrzeczenia w sensie praktyki takiej, jak my robimy, czyli odwracania umysłu od błądzenia i przyzwyczajenia do jednego, żeby ten sposób myślenia się zmienił. Żeby sposób myślenia się zmienił. Żeby to, ta metanoja, przekraczanie własnego sposobu myślenia stawało się czymś realnym. To jest dokładnie tak, jak Grzegorz Synaj mówi, że nasz umysł nie był taki rozbiegany od początku, myśmy go doprowadzili do takiego stanu. Dlatego, żeby go wyprowadzić z tego stanu, musimy poświęcić czas, żeby go odzwyczajać od błądzenia i przyzwyczajać do jednego. Dlatego w tej modlitwie Jezusowej my bierzemy cały czas ten azymut na jeden kierunek. Czyli uczymy się jednego kierunku. Wtedy zmienia się sposób myślenia. Jest to zmiana egzystencjalna, a nie tylko kosmetyczna. Nie wiem, czy też macie takie doświadczenie, czy to jest tylko moja bieda, ale jak mam jakieś mocne postanowienia poprawy, może wam wychodzi, ale mi to słabo wychodzi. No czasami wiele razy muszę wracać do tych samych postanowień, poprawy i to tak poza frustracją, która się z tym rodzi, bo wciąż jest to samo. To tyle lat, no powiedzcie, tyle lat jest człowiek w tym zakonie i wciąż coś się nie, tam nie udaje. No przecież jakby to tak szło dość szybko, sprawnie, tak rok w rok jeden grzech, no to po 20 latach panie i panowie na ołtarze. A to nie jest takie, to jest bardziej skomplikowane. No, więc ta zmiana kosmetyczna, ona najczęściej polega z takiego postanowienia poprawy, że coś tam się zmieniam, no i tam postanawiam, że nie będę. Tam 3 tygodnie, 2, no, czasami miesiąc, no, różne to bywa, nie? Nie będę. Takie moje. Ale to nie wpływa jeszcze na zmianę sposobu myślenia. Sposób myślenia to jest długa droga. Dopiero kiedy ten sposób myślenia się zaczyna zmieniać, to dopiero wtedy zaczyna się to prawdziwe nawrócenie. Ono się zmienia, ten sposób myślenia zmienia się nie dlatego, że ja tak chcę, tylko dlatego, że zbliżam się do Niego. Zbliżcie się do Niego, a rozpromienicie się radością, mówi Psalm 34. Zbliżcie się do Niego, a rozpromienicie się radością. Jeszcze za chwilę do tego wrócę. W tym kuszeniu Jezusa na pustyni jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Mianowicie chęć wyprzedzenia czasu. Diabeł go kusi do tego, żeby wyprzedził czas. To małe ja, które jest zarażone wirusem B, które mówi też, on apeluje do takich podstawowych ludzkich kondycji uznania, posiadania, samostanowienia, jednocześnie przewartościowuje wszystkie te rzeczy, czyniąc z nich cel sam w sobie. I dlatego to jest takie trudne. Bo widzicie, mamy prawo do posiadania, mamy prawo do uznania, mamy prawo do samostanowienia. To jest nasze prawo. I ono jest. Tylko że pokusy złego odwołują się właśnie do tego, że to ma być teraz. Zobaczcie, Jezus pokazuje inny wymiar. On jest królem. On jest królem, ale Jego królestwo jeszcze nie nadeszło. Nie teraz. Nie na początku działalności. Jezus uczyni cud rozmnożenia chleba. Ale jeszcze nie teraz. To jest jeszcze nie ten czas. Nie na początku działalności. Jezus zapanuje nad śmiercią. Ale jeszcze nie teraz. Tu jest to napięcie pomiędzy już, a jeszcze nie. My byśmy chcieli, żeby to było już, żeby już wyprzedzić ten czas, żeby już tam się dobić do tej istoty rzeczy. Żeby owoce były już widziane. Przeczytam wam list, klasyczny już list świętego Jana z Wałamu. Tych, którzy lubiniacy, którzy już go słyszeli 1 500 000 razy, bo usłyszą po raz kolejny. Ci, którzy nie słyszeli, to może po raz pierwszy. Ale list ten obrazuje dokładnie ten cały proces pokusy wyprzedzenia czasu. Napisany został w 1947 roku. Liścik Twój otrzymałem i odpowiadam na niego. Moje rady przyjmuj nie jako nakaz czy wymóg, lecz jako proste wskazówki. Możesz je odrzucić, jeśli uznasz, że nie są zgodne z Pismem Świętym i zaleceniami Świętych Ojców. To samo mogę powiedzieć o tych słowach, które do Was kieruję. Można je wsadzić do kosza, jeśli nie są zgodne z Pismem Świętym i zaleceniami Ojców. Uwaga! Nie gorączkuj się. Nie dąż do wyższego przed czasem. W życiu duchowym skoki są nie na miejscu. Musi być cierpliwe stopniowanie. Częściowo zaczęłaś już zauważać, co jest dla Ciebie nieużyteczne. Świeckie książki, polityka, odwiedzanie ludzi bez potrzeby. Tak, wszystko to szkodzi uważnemu. Twój sposób walki z namiętnościami jest prawidłowy. Jakie namiętności zauważasz sobie, z tymi walcz? Tylko nie wyłącznie własnymi siłami, lecz z pomocą Boga. Zwróć jednak uwagę na główną namiętność, tę, która zmaga Cię najbardziej. Wiedz ponadto, że nasz powinien być wysiłek, a sukces zależy od łaski. Łaska zaś udzielana jest nie za trudy, ale za pokorę. Kto na ile się upokorzy, tyle i łaski na niego spłynie. Przetrwanie w cnocie zależy nie od nas, lecz od łaski. Musisz też wiedzieć, że człowiek nie może być niezmienny. Podobnie jak w pogodzie bywają zmiany. Dobrze być na górze Tabor, czasami zdarza się też być na Golgocie. Uważny i roztropny znajduje wiele okazji, aby to zrozumieć. O, jak pięknie mówi o tym święty Izaak Syryjczyk w 46 mowie. Piszesz, mała jest nadzieja, bym trafiła tam, gdzie ojciec. Cofnij te słowa. Nie znamy sądu Bożego, dokąd kto trafi. Dobrze, że pogodziłyście się z X. Rób tak zawsze, chociaż z twojej strony nie było powodu do wrogości. Natchnieni starcy optyńscy przeniknięci są Duchem Świętych Ojców. Bardzo wysoko ich cenię i oddaję im głęboki szacunek. Na zakończenie mówię, jedni drugich ciężary noście i w ten sposób spełnicie przekazania Chrystusa. Czego sobie nie życzysz, innym nie czyń. Oto złota reguła. Częściej wspominaj o godzinie śmierci. Nikogo w niczym nie osądzaj. Kogo w czymś potępiasz, sama w te grzechy wpadniesz, tak zawsze bywa. Upraszam dla Pani łaskę Bożą. Słuchajcie, w tym krótkim liście jest wszystko. Jest najpierw przestroga przed tą pokusą gorączkowania się, żeby dążyć do wyższego przed czasem. żeby jakby tak naciągać, to jest tak jak roślina, naciągać, żeby ona już wyrosła, żeby już były owoce, już były owoce. Skoki w życiu duchowym są nie na miejscu, to wszystko musi się odbywać we właściwym czasie. Czasami właśnie trzeba wiele razy skręcić w tą ślepą uliczkę, wiele razy, zanim zmieni się sposób myślenia. I on tutaj mówi także o tej zmianie sposobu myślenia. Już zaczęłaś zauważać, co jest dla ciebie nieużyteczne. Sam. Nie ktoś ci powiedział z zewnątrz, nie ksiądz konfesjonalny, nie usłyszałaś, czy nie usłyszałeś tego na konferencji, ani wyczytałeś książkę. Sam, sama poznajesz, co jest nieużyteczne. Czyli to jest ten zmiana sposobu myślenia. Coś się odblokowało i już nie skręcam, bo to mnie już nie cieszy. To nie jest już dla mnie atrakcyjne, ale to dopiero jest wtedy, kiedy następuje metanoia, czyli ta zmiana sposobu myślenia. Dopóki jest tylko nawrócenie, to szub, zmiana kierunku, to będę ustawicznie wracał w tą samą przestrzeń. I bardzo ważne, walka z namiętnościami jest prawidłowa. Te, które zauważasz, z tymi walcz. Nie z wszystkimi naraz, nie z tymi, które sobie wymyślisz, tylko z tymi, które zauważasz. I to wiąże się także z tym potrzebą obserwacji siebie samego i koniecznością wyjścia na pustynię. No bo skąd mam wiedzieć, z czym? No chyba, że ktoś mi powie, nie? No ale to też takie średnie. Musisz sam musisz poznać, o co chodzi. Potrzebne jest to wyjście na pustynię, na jakiś czas, żeby zobaczyć tą prawdę o sobie, co tam się dzieje. I z tymi walcz, ale nie o własnych siłach. To nie na zasadzie tego, że sobie postanawiasz, tylko przez poddanie tego. Przez poddanie tego. Za każdym razem przez poddanie. Bo ten, który kroczy drogą cnoty, drogą duchową, nie może być bojaźliwy. Kiedy zdarzy się upadek, jego siła polega na tym, że dalej kroczy. Bo nie upadają tylko aniołowie. To był Abba Mojżesz, którego wczoraj cytowałem. I musisz też wiedzieć, że człowiek nie może być niezmienny. To jest jedna z wielkich pokus w życiu duchowym, żebyśmy chcieli już wszystko załatwić, uporządkować. Ale to nie jest wcale takie proste. Zanim się zmieni ten cały sposób myślenia, to jest też długi, długi czas. To napięcie między już a jeszcze nie, między tym, żebyśmy chcieli, że to już miało być, a jeszcze tego nie ma, to jest dokładnie pokusa pustyni. To jest dokładnie ta chęć wyprzedzenia czasu. A Jezus ukazuje, że wszystkie pragnienia ludzkiego serca, czyli potrzeba akceptacji, każdy ma potrzebę akceptacji, uznania, potrzeba posiadania i wolności będą zaspokojone, ale nie w tym, co zewnętrzne. Nie w tym, co zewnętrzne. Nie można wyprzedzić czasu, trzeba tylko pozwolić Bogu działać. Spokojnie, bez nerwów. Natomiast my często mamy też tak, że przeczytamy jakąś książkę i zaraz zweryfikujemy, nie wiem, czy wy tak macie, ale może to tylko jest kwestia mojej biedy, ale czytasz książkę, to zaraz weryfikujesz swoje życie. Nie, to nie. To muszę się wziąć. Tak od razu już dostosowujesz do życia, nie? Coś by tu trzeba było zrobić. Chodzisz tam z tą książką pozaznaczaną i tam właśnie tak kiwacie głowami niektórzy, coś chyba jest na rzeczy. No i tak właśnie, i potem dochodzisz do takiego wspaniałego wniosku, eureka, no nie, brakuje, tyle mi jeszcze brakuje w tym życiu. To ja czegoś takiego do zastolata. W 1949 roku Jan Zwała mu napisał taki list. Piszesz, że duchowo ci się nie układa. Czegoś brakuje, z pewnością nie ma wiary i miłości do Boga. Wróg rodzaju ludzkiego podburza cię, nie słuchaj go. Masz wiarę i miłość do Boga. Strach twój jest niesłuszny, gdyż wynika z wygórowanej opinii o sobie. Żyj tak, jak żyjesz, dużo nie rozmyślaj. Jednak, jak widać, pilnujesz się i pragniesz się poprawić. Takie pragnienie to połowa zbawienia. Czego więc jeszcze chcesz? Naczytałaś się dzieł świętych ojców i nie możesz ich zrozumieć, więc się trapisz. Masz rozum? Trzeba myśleć i dostosowywać wszystko do warunków życia. W życiu duchowym są trzy stopnie: początkujący, średni i doskonały. Pamiętaj, jesteś początkująca, a pchniesz się do średnich i doskonałych. Uspokój się. Staraj się pamiętać o Bogu, a Pan ci pomoże. No to jest dokładnie ta taka, spokój się. Nie czytaj, nie za dużo nie rozmyślaj. Po prostu rób swoje. Rób swoje. To jest ta nasza słynna zasada. Chodzi o to, żeby siadać i żeby chodzić. O to chodzi tak naprawdę. Żeby poświęcić temu czas. Nic więcej. A reszta się wszystko dokonuje. W tej walce o człowieka, o siebie samego, walce Boga o mnie, na pustyni, towarzyszy nam słowo i cierpliwość. Słowo i cierpliwość, nic więcej. Słowo i cierpliwość. I potrzeba nam zanurzenia. Tak długo mówię, już na starość się rozgaduję. Potrzeba nam zanurzenia. Mam takie zanurzenia. Zanurzenia. Mam takie przemyślenie na temat naszej sali medytacyjnej, tej dolnej kościele. Bo jest górny kościół i dolny kościół, nie? Jasna sprawa. I życie prawdziwe jest na tym górnym kościele, nie? Tam ślub się odbywa, pogrzeb, dzieci pierwszokomunijne, bierzmowani, młodzież.
Pogrzeb. Tam,
no pogrzeb, no mówię, no wszystko. Całe życie ludzkie się toczy tam w górnym kościele. A my w katakumbach tam posiadujemy. No trzeba powiedzieć, że medytacja zawsze była w katakumbach. Także wracamy do korzeni. Ona zawsze była w takich katakumbach. I oczywiście te katakumby, tak jak miejsce, jak pustynia, mogą być miejscem ucieczki. Mogą być miejscem ucieczki. Wiemy z tradycji, że w katakumbach mieszkali mnisi, ale też chowali się tam ci, którzy chcieli uciec ze świata. Tak samo wychodzili na pustynię ci, którzy chcieli spotkać Boga, ale także ci, którzy chcieli uciec z miasta. Nie? To może być miejsce ucieczki. Te katakumby mogą być miejscem ucieczki. Ale mogą być też i powinny być miejscem zapuszczenia korzeni. Miejscem ugruntowanym. Właśnie pod ziemią. Ten kościół górny, gdzie toczy się życie, musi mieć ugruntowanie w tym kościele dolnym, który siedzi i chodzi. W tej modlitwie kontemplacyjnej. Musi mieć ugruntowanie. Bo inaczej to, co jest na górze, jest tylko pewną formą. No, zmieniają się slajdy tylko, tak? Zmieniają się sceny życiowe. Natomiast istota jest głębiej. Dlatego to jest dla nas taki, znaczy przynajmniej dla mnie jest taki dobry symbol, że my nie mamy zostać w katakumbach. To nie jest nasz cel. Celem nie jest też wyjście na pustynię, żeby tam zamieszkać, bo to pustynia nie jest do życia. Nie? Do życia trzeba wrócić. Z katakumb trzeba wyjść do tego kościoła górnego. Normalnie włączyć się w życie, tak? Ale to jest też wyraźny znak, że my mamy taką potrzebę, żeby co jakiś czas, na jakiś czas odejść na miejsce osobne, oddalić się na pustynię, zejść do katakumb, żeby poświęcić czas tylko i wyłącznie na przebywanie z Bogiem, po to, żeby uświadomić sobie to, kim jestem wobec Niego, żeby uświadomić sobie to wszystko, co jest treścią mojego życia, żeby zobaczyć cały ten kalejdoskop różnego rodzaju rzeczy, które się wydarzają, pokus i tego wszystkiego, to dokonuje się na pustyni, w miejscu osobnym. Dlatego ten czas nam jest potrzebny, żeby zobaczyć, co dzieje się w życiu. Ja to często ludziom mówię, jak przychodzą, bardzo dobrze, że mamy taki czas, że możemy co jakiś czas, na jakiś czas się zatrzymać i zobaczyć, co tam się dzieje. Jak ja myślę, jak ja mówię, co ja robię. Żeby nazwać rzeczy po imieniu. Raz, dwa, trzy śpiewa taką piosenkę, która mi się strasznie podobała. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. To jest dokładnie pewna prawda, pewna. Nazwiesz rzeczy po imieniu, to one są jaśniejsze, one się zmieniają. I to jest właśnie też taka przestrzeń. Ale jeszcze raz, tu nie chodzi o to, że ja wychodzę na pustynię, żeby dokonywać wiwisekcji własnej psychiki i historii życia. I rozdrapywać, analizować i teraz dochodzić, kto jest winny, bo przecież nie ja. Tylko ktoś musi być winny. Na pewno ktoś jest. Ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby polować na to, kto jest winny obecnej mojej sytuacji życiowej, tylko chodzi o to, żeby to zauważyć, powierzyć, żeby nabrać tego właściwego kierunku. Cała droga duchowa, droga oczyszczenia serca polega na nieustannym korygowaniu kierunku. To jest droga, która trwa, bo życie jest zmienne. Nie upadają jedynie aniołowie. To nie ma mocnych. Święty Antoni Wielki, ojciec wszystkich mnichów, mówił: do końca życia nie ufaj sobie. Jakby nie wiem co. I na koniec jeszcze tylko chcę powiedzieć, że jeszcze jutro to będę troszkę chciał rozwinąć, że żeby też ta zmiana myślenia dotyczyła w ogóle myślenia o życiu duchowym. Bo wielu ludzi spotykam, którzy mają taki zakodowany lęk gdzieś z tyłu, że no wszystko to jest pociągające i ładne i wspaniałe, ale nawet płytki, telewizor. To wiecie o co chodzi. To chodzi o to, że no, ja bym się chętnie zaangażował, bo to widzę, że to jest sens, że to ma sens, nie? Ale z drugiej strony tak zrezygnować z takiego zwykłego życia, no takiego, no to ja bym to już mam wodę pić tylko i chodzić do kościoła i całe życie w kościele i to już żadnych przyjemności. No tak ojciec też mówi o tym posiadaniu, no, no ale to człowiek też by chciał sobie coś kupić czasami, nie? No, nie ma się takich, no chciałbym sobie coś kupić, coś zjeść takiego, no tak wszystkiego zrezygnować, no to też, no nie róbmy z siebie takich ascetów. No chcę obalić ten mit, bo to nie o to chodzi, kompletnie nie o to chodzi, tu chodzi o wolność, tak. Tu chodzi całkowicie o wolność. Modlitwa, która nie prowadzi do życia, nie jest prawdziwa. Chodzi o wolność, to chodzi o to, że ja mogę obejrzeć ten film, ale nie muszę go oglądać codziennie. Tak. To jest pierwsza sprawa. Czy ja mogę się napić, ale nie muszę go pić codziennie. To jest ta wolność, kiedy nie jesteś uzależniona czy uzależniony od tych trzech komponentów uznania. Pochwalili mnie, bardzo się cieszę. Bo to miłe jest, nie? Jak Pyzdra kiedyś pokazywał. To jest takie miłe. Ale jak nie pochwalili, no to co będę płakał z tego powodu? Oczywiście mała jego tam nie jest zadowolona, no ale to... No, rozumiecie, chodzi o wolność. Życie duchowe nie odbiera nam życia. Ono nas wprowadza do pełni życia, do tego, że możesz się cieszyć najprostszymi rzeczami. Słuchajcie, po konferencji